Gość Radia Gdańsk.
W studiu profesor Joanna Senyszyn, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Witajcie, kochani.
No i po tym sformułowaniu już przedstawiać pani w pewnym sensie nie trzeba, ale dzisiaj powiedzielibyśmy profesor Joanna Senyszyn, przewodnicząca Rady Liderów Nowej Fali, profesor Senyszyn.
Tak, to musi być nazwisko ze względu na rozpoznawalność w sondażach. Za chwilę będziemy notowani. Właściwie jeden sondaż już mieliśmy, taki wstępny jeszcze przed rejestracją w październiku ubiegłego roku. No i tam bardzo dobrze, dlatego że mieliśmy prawie 2%, a w tym czasie już partia Hołowni miała 1,1.
To także... zaraz jeszcze za sekundę. Skupimy się na naszej polskiej polityce, ale chcę o jedną rzecz z globalnej polityki panią zapytać. Słuchała pani może orędzia Donalda Trumpa do narodu amerykańskiego, które dzisiaj było o 3 nad ranem polskiego
czasu? Nie, o 3 nad ranem nie słuchałam.
Rozumiem. Donald Trump opowiada o dużej ingerencji Chin w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o te wybory z 2020 roku, kiedy jeszcze przegrał z Joe Bidenem, ale też o ingerencji między innymi ze strony Rosji, Iranu, Korei Północnej. Myśli pani, że obce państwa będą też w polskie wybory ingerować?
Znaczy na pewno w jakiejś mierze, dlatego że w tej chwili, no tak jak słyszymy, ciągle jesteśmy podsłuchiwani. Właściwie kiedyś to mieć takiego iPhone'a to było coś ekstra, a teraz biznesmeni czy ludzie polityki to zaczynają wracać do starych Nokii, dlatego że no ciągle jesteśmy, można powiedzieć, na
podsłuchu. Obawiają się różnych
tak.
rzeczy. A pani też do takiego starego telefonu wróciła?
Nie, ja nie ulegam takiemu szaleństwu. Zresztą nie robię niczego takiego, ani nie mówię o niczym takim, żeby tego wszyscy nie mogli słyszeć.
Rozumiem. Dobra, to dobrze.
Ale powiem, że Radio Gdańsk właśnie słuchałam jadąc do państwa i dzięki temu dowiedziałam się, że jest korek z powodu obcinania drzewa.
Po wypadku dość poważnym, do którego doszło w ostatnich godzinach. O tym będziemy jeszcze mówić, ale skupmy się na
tym.
Także
jesteście na bieżąco i informujecie.
Warto
wspaniale.
Słuchać Radia Gdańsk, tak. Bo tam rzeczywiście dużo bieżących informacji się dla naszych słuchaczy pojawia. Pani profesor, do tych sondaży wracając, jak sobie spojrzymy na ostatnie tendencje w sondażach, no to rośnie poparcie dla obu konfederacji i tej związanej z Ruchem Narodowym i Sławomirem Mentzenem oraz tej, której przewodniczy Grzegorz Braun. Rok temu rozmawialiśmy tutaj w studio i pani powiedziała, że nie, te konfederacje to więcej niż 15% razem nie będą miały.
No i myślę, że tak dalej.
Ale na ten moment w sondażach wygląda to inaczej. Razem mają już nawet więcej niż Prawo i Sprawiedliwość według niektórych badań.
To znaczy, tak, według niektórych badań. Natomiast no, na ogół to takie szaleństwo przed samymi wyborami mija, dlatego że wtedy po pierwsze już część tych osób fascynowanych, nie wiadomo dlaczego, konfederacjami, to jednak tak ulega opamiętaniu. Także myślę, że to inaczej nieco będzie w wyborach.
I myśli pani, że starczy miejsca dla nowej fali?
Tak, dlatego że badania od lat prowadzone w Polsce pokazują, że około nawet 30% jest ludzi lewicy. No a skoro około 10% mają łącznie Razem i Czarzastego partia, to znaczy, że jest jeszcze 20% do wzięcia.
I na te 20% pani będzie liczyć?
To znaczy, no na pewno liczę na tych wszystkich, którzy są niezadowoleni, nie znajdują dla siebie partii, na którą mogliby głosować. Bo właśnie partia moja powstała dlatego, że po wyborach prezydenckich była taka ogromna potrzeba ze strony zwłaszcza młodych ludzi, żeby stworzyć coś nowego, na co będą mogli z przyjemnością głosować.
No, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, a chcę jeszcze o taką możliwość zapytać, bo państwo deklarujecie samodzielny start w wyborach
tak.
parlamentarnych.
No po to powstaliśmy.
To się nie zmieni?
Nie.
Bo pojawiają się takie propozycje, żeby być może tworzyć wspólną listę, albo ogólnie wspólną listę partii lewicowych, albo być może szeroką listę
to znaczy,
takiego
no
prodemo...
To już wiadomo, że ogólnej listy partii lewicowych nie będzie, bo przecież Razem już stanowczo powiedziało, że będzie szło osobno, bo zresztą to jest dewiza partii Razem, być osobno.
Ale tak jak natomiast czytałem, jeżeli pani nie wyklucza, że gdyby był szeroki front.
Jeżeli byłby taki bardzo szeroki front, to tak, uważam, że ja zresztą byłam zwolenniczką takiego bardzo Szerokiego Frontu i jednej listy już w 2023 roku. No i to uważam dawałoby znaczy jakąś szansę na wygraną, dlatego że w tej chwili to sytuacja naprawdę jest poważna. No ten rząd nie spełnia oczekiwań i w związku z tym odchodzą wyborcy. To nie to, że oni przechodzą na stronę PiS-u czy na stronę Konfederacji, no ale jeżeli spojrzymy, ile osób głosowało w 2023 roku na koalicję 15 października, a ile osób w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego, no to półtora miliona mniej.
Tak.
A teraz minął następny rok i myślę, że znowu o milion się zmniejszyła ta liczba
entuzjastów. To jak będziecie próbowali zachęcić tych, którzy być może się rozczarowali w jakimś sensie polityką, żeby wrócili do procesu wyborczego?
Że nie muszą głosować na mniejsze zło, nie muszą głosować wyłącznie przeciw PiS-owi, ale mogą głosować na większe dobro, dlatego że my nie jesteśmy ani drugą drogą, ani trzecią drogą, ani czwartą drogą, tylko jesteśmy jedyną właściwą drogą.
O, jedyna słuszna, tak? To jedyna trochę słuszna. Brzmi i straszno, i śmieszno momentami. Pani profesor...
Ja lubię humor.
Z czego będziecie finansować kampanię wyborczą?
Oczywiście z własnych pieniędzy, dlatego że jesteśmy samofinansujący. Nasi członkowie wpłacają wpisowe składki.
A ile wpisowe do Nowej Fali wynosi?
150 zł.
A składka?
25
zł. Miesięcznie.
Aha. Tak. Ale dla studentów, dla emerytów mogą być zwolnienia.
To ilu macie w tym momencie czynnych członków już zapisanych, przyjętych też zgodnie ze statutem, bo tam jak sprawdziłem, to jest dość skomplikowany proces przyjęcia, bo Rada Liderów złożona z 9 osób, tej, której pani przewodniczy, musi zaakceptować każdego, kto do partii przychodzi.
Tak, dlatego że no, tak uważamy, że musi być pewna taka przynajmniej kontrola.
Weryfikacja.
Weryfikacja. No, mamy w tej chwili już przyjętych 150, a następnych 150 będziemy przyjmować w przyszłym tygodniu.
A sam ruch, ile liczy sympatyków? Bo pani w zeszłym roku mówiła o 10 tysiącach.
Tak, dlatego że w tej chwili to są zupełnie dwie różne kategorie. Sympatycy, a członkowie partii. No jak wiadomo, można być członkiem tylko jednej partii. Stowarzyszeń to można wielu należeć różnych.
O stowarzyszeniach to chyba też za chwilę porozmawiamy w polityce.
Tak, właśnie wiem, bo to się ciekawe robi. Natomiast dużo osób chce pozostać bezpartyjnymi. Do mnie zresztą sporo przychodzi osób albo z innych partii, ale też dużo bezpartyjnych.
A ta weryfikacja to dlatego, że obawiacie się, że być może jakieś osoby nieodpowiednie po prostu mogłyby się dostać, albo takie, które trudno, nie wiadomo, po których się spodziewać, bo to w zasadzie nowe twarze same w polityce.
Trudno to nazwać weryfikacją. No, jeżeli chodzi o nowe twarze, no to po prostu nie ma co się zastanawiać. Tak, ale my już od ponad roku jesteśmy w mediach społecznościowych, łączymy się, a więc online jesteśmy w kontaktach. No i już były takie sytuacje, że niektórzy przychodzili, inni odchodzili. Także to, ale w tej chwili już się to wszystko stabilizuje.
A jak to na Pomorzu wygląda? Ile jest członków partii tutaj z województwa pomorskiego bezpośrednio?
No w tej chwili to jest, no myślę, że około 30 osób.
Aha. Macie dwa koła, tak? Dostosowane
mamy dwa
do okręgów
koła,
wyborczych.
Dlatego, że to do okręgów wyborczych. I pani Michalina Miszczak jest szefową Gdańska, a Adam Stawarz szefem Gdyni.
I to też oznacza, że to będą osoby, które będą otwierały listy Nowej Fali?
Bardzo
w naszym
możliwe.
Regionie?
Członkowie będą decydować o tym w zależności od nakładu pracy. No mamy jeszcze rok, jesteśmy przed wyborami, ale rzeczywiście będziemy chcieli dosyć wcześnie te listy układać i miejsca przydzielać, żeby już każdy wiedział, na czym stoi.
Mhm. Członkowie kół czy członkowie Rady Liderów?
Nie, członkowie kół w większości. To znaczy Rada Liderów sobie zarezerwowała kilka miejsc. No między innymi będę startować w Warszawie.
Aha. A w Gdańsku jakieś twarze znane się pojawią?
Znaczy w naszej partii w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy
są... Bo te dwie osoby, które pani wspomniała, to są osoby, które dopiero wchodzą do działalności społecznej.
W całej Polsce tak mamy. To w Radzie Liderów jest parę znanych osób, natomiast tak, to są wszystko nowi i bardzo nas to cieszy, dlatego że uważamy, że politykę trzeba odświeżyć. Jak się patrzy na skład Sejmu, no to tam się oczywiście są zmiany, no ale ta czołówka jest zawsze taka sama.
A średnia wieku nowej fali jaka jest?
No zdecydowanie niższa. Myślę, że to jest niespełna 40 lat.
W ten sposób. Wróćmy do tych stowarzyszeń w polityce, bo rzeczywiście robi się ciekawie i najwięcej emocji budzi to stowarzyszenie, które założył Mateusz Morawiecki. Myśli pani, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy opuszczą Prawo i Sprawiedliwość?
Myślę, że nie, dlatego że jednak Mateusz Morawiecki chciałby zostać szefem Prawa i Sprawiedliwości. No to jeżeli opuści, czy zostanie wypchnięty, no to już te szanse zmaleją do zera.
To zlikwiduje to swoje stowarzyszenie, tak jakby sobie życzył tego prezes Jarosław Kaczyński?
W zasadzie on nie musi likwidować, tylko on musi wystąpić. No kto chce być w partii, musi wystąpić. No,
ze stowarzyszenia, tak.
Ze stowarzyszenia. Aczkolwiek no, jest to taki wymóg trochę nieformalny, trochę niekonstytucyjny. Człowiek ma prawo należeć do różnych stowarzyszeń.
Wolność zrzeszania się jest w Polsce.
Ja całe życie jestem członkinią Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, także no ale oczywiście Stowarzyszenie Morawieckiego ma charakter polityczny, to nie czarujmy się, że to jest jakieś stowarzyszenie o charakterze społecznym. Ono ma za cel przejąć władzę, przekształcić się w ostatniej chwili najprawdopodobniej w partię polityczną.
Czyli w pani ocenie Mateusz Morawiecki wystąpi z własnego stowarzyszenia, ale nie wystąpi z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak myślę, ale oczywiście mogę się mylić.
No, zobaczymy, co ten najbliższe dni przyniosą.
No ma 7 dni, no tak. Już teraz mniej.
Tak. O relacje polsko-ukraińskie chcę panią jeszcze zapytać. Tak patrząc po tym, po liderach lewicy albo osób kojarzonych z lewicą, bliżej pani do tego, co mówi Leszek Miller? Czy bliżej znaczy, pani do tego, co mówi na przykład Włodzimierz Czarzasty w tych sprawach?
To znaczy ja mam własne zdanie na ten temat. Uważam,
co pani sądzi?
Że trzeba wreszcie przestać patrzeć wstecz i zacząć patrzeć do przodu. W tej chwili no, trzeba już jakby właśnie... Chyba ta gruba kreska, która była w 1989 roku, to jednak było dobre posunięcie, dlatego że...
Ale okazało się, że ta gruba kreska nie działa.
No, oczywiście, ale w jakiejś mierze wtedy zadziałała. Także uważam, że no, mamy takie granice, jakie mamy i wspaniale, że jest państwo ukraińskie za naszą granicą, że to nie jest Związek Radziecki i musimy z tego wyciągać wnioski. Musimy pomagać Ukrainie. Zresztą teraz no, całe NATO jest przecież na to nastawione, więc jak Czarnek mówi, że Europa nie powinna pomagać, to naprawdę można się tylko złapać za głowę, o co chodzi. No, jeżeli chodzi o Ukraińców, to przecież oni wnoszą bardzo duży wkład do naszego budżetu. To jest około 18, może nawet 20 miliardów złotych rocznie. Podczas gdy to, co wypływa na różnego rodzaju świadczenia, to jest około 4 miliardów. Czyli jesteśmy około 15 miliardów.
Do przodu, tak licząc.
Tak. Także, a poza tym, no, trudno sobie wyobrazić. Kiedyś powiedziałam, że spróbujmy sobie wyobrazić Polskę, w której wszyscy imigranci, uchodźcy, wojenni, by się porozumieli i przez 3 dni ogłosili strajk. No to naraz by się okazało, że nie ma gdzie zjeść obiadu, nie ma gdzie kupić benzyny, że stanęły budowy, że nie ma opiekunek w domach pomocy.
A i połowa autobusów komunikacji miejskiej mogłaby nie wyjechać. A nie martwią panią trochę te nastroje społeczne, które są? Może one nie są, nie dotyczą większości społeczeństwa, ale te znaczy, coraz więcej tych skrajnych przykładów jednak
przypomnijmy
widzimy.
Przypomnijmy sobie, jak było zaraz po napadzie Związku Radzieckiego, znaczy Rosji na Ukrainę. No to wtedy był naprawdę taki entuzjazm wśród Polaków. To to rząd pisowski jeszcze nic nie zrobił i nawet nie wiadomo, co by robił, gdyby nie to, że społeczeństwo tak spontanicznie przyjmowało do siebie uchodźców wojennych z Ukrainy. My jesteśmy naprawdę pełni i dobrej woli i mamy otwarte serca, ale jesteśmy w tej chwili bardzo przez, no właśnie przez PiS, przez Konfederację, jesteśmy szczuci na Ukraińców.
Ale to wygląda być może na to, że to działa. Przynajmniej jest skuteczne politycznie, bo dzięki temu te, nie wiem, znaczy, trudno powiedzieć, czy dzięki temu, ale te partie zyskują poparcie.
No niestety tak jest, że jeżeli się kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, jeżeli się ciągle szczuje na jakąś nację, no ale my Polacy przypomnijmy sobie, jak my wyjeżdżaliśmy za granicę, jak tam potrzebowaliśmy pracy, jak byliśmy przyjmowani.
I to będzie puenta naszego spotkania, bo czas na naszą rozmowę upłynął. Bardzo dziękuję, pani
profesor.
Bardzo
dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.